Mówi Paryż RFI, poniedziałek, drugi dzień lutego 2009 roku. Witają Państwa Sylwia Gips, Piotr Łoński, Marek Brzeziński, Piotr Osochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euranet, polecamy Państwa uwadze kronikę ekonomiczną, Eurekę, kronikę sportową i lekcję języka francuskiego. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zapowiedział wycofanie 140 tysięcy Marines z Iraku. Prezydent Rosji Miedwiediew wydał przyjęcie na Kremlu dla patriarchy Cyryla. Londyn i Paryż sparaliżowane śniegiem. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zapowiedział, że w ciągu roku 2009 z Iraku wycofanych zostanie 140 tysięcy amerykańskich Marines. Na miejscu pozostanie jedynie niewielka ich liczba. Jego zdaniem wybory do władz lokalnych w Iraku stanowiły ostateczny dowód na to, że sytuacja w tym kraju poprawiła się. Jest to pierwsze tego typu stwierdzenie szefa administracji amerykańskiej od momentu interwencji wojsk koalicyjnych w Iraku na polecenie ówczesnego prezydenta George'a Busha pod koniec marca 2003 roku. Zapytany przez dziennikarzy, czy Marines wrócą do Stanów Zjednoczonych i będą mogli obejrzeć finał przyszłorocznych mistrzostw kraju w amerykańskim futbolu, Super Bowl, Obama odpowiedział: zdecydowanie tak, wyjaśnimy i im, i całemu społeczeństwu, jakie są nasze intencje w odniesieniu do Iraku i Afganistanu. Dziennikarze amerykańscy informują także o tajnych negocjacjach, jakie Waszyngton podjął na wysokim szczeblu z Teheranem i z Damaszkiem. Oficjalnie Obama twierdzi, że jest gotów wyciągnąć rękę do Iranu, jeśli ten otworzy zaciśniętą pięść. To był cytat. Jak twierdzi Jeffrey Butwell, szef oddziału amerykańskiego Międzynarodowej Organizacji Pokojowej Pogłasz, która otrzymała Nagrodę Pokojową Nobla w roku 1995, administracja amerykańska ma z Teheranem i Damaszkiem daleko zaawansowane kontakty w sprawie broni jądrowej. W kontaktach tych ma uczestniczyć m.in. sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych William Perry. Natomiast amerykański sekretarz stanu pani Hillary Clinton, zdaniem AFP, stosunków na linii Waszyngton-Teheran-Damaszek nie uważa za priorytetowe dla amerykańskiej dyplomacji. Zapowiedziała ona w tym miesiącu podróż dyplomatyczną do Chin Ludowych, do Japonii i Korei Południowej. Mówi Paryż RFI.
Ruch Hamas panujący nad Strefą Gazy znów mówi o zawieszeniu broni. Lotnictwo izraelskie odpowiedziało ogniem na ostrzeliwanie przez Palestyńczyków miejscowości na południu Izraela. Zginął jeden z aktywistów Hamasu, czterech innych zostało rannych. Wszyscy jechali samochodem w kierunku przejścia granicznego Rafah, otwierającego drogę do Egiptu. To właśnie przejście stało się dziś monetą przetargową. Rzecznik Hamasu poinformował francuską agencję prasową, że islamiści z Gazy zgadzają się na zawieszenie broni na okres roku, a nawet półtora, ale pod warunkiem otwarcia wszystkich przejść granicznych, łącznie z Rafah, i uchylenia blokady Strefy Gazy przez Izrael. Warunek ten jest jednak sprzeczny z porozumieniem z 2005 roku. W Rafah muszą być obecni przedstawiciele autonomii palestyńskiej, którzy zostali wyrzuceni przez Hamas w czerwcu 2007 roku. Mowa jest wprawdzie teraz o pojednaniu, ale Hamas odrzuca warunek negocjacji z Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Nie chce uznać jej przewagi, tak jak się tego domaga przywódca OLP i prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. O konieczności poparcia dla Mahmuda Abbasa, także otwarcia przejść granicznych między Izraelem a Strefą Gazy, mówił w poniedziałek 2 lutego w Paryżu minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. Było to podczas pierwszego spotkania z wysłannikiem prezydenta Obamy na Bliski Wschód George'em Mitchellem. Kouchner i Mitchell zgodzili się, że najważniejsze jest teraz utrzymanie zawieszenia broni w Strefie Gazy.
Mówi Paryż RFI. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew wydał na Kremlu wytworne i suto zakrapiane alkoholem, wina australijskie i francuskie, wódka rosyjska, przyjęcie ku czci nowego patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla. Uczestniczyło w nim 249 prawosławnych hierarchów, którzy wzięli wcześniej udział w niedzielnej intronizacji zwierzchnika rosyjskiej cerkwi w moskiewskim soborze Chrystusa Zbawiciela. Pośród nich był Sawa, zwierzchnik polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, metropolita warszawski i całej Polski. Prezydent Miedwiejew podczas przyjęcia wygłosił przemówienie, w którym podkreślił rolę cerkwi prawosławnej w umacnianiu więzi z krajami bliskiej zagranicy oraz dodał, że rząd rosyjski będzie czynił wszystko, by to umacnianie popierać. Warto przypomnieć, że sformułowanie kraje bliskiej zagranicy pochodzi z czasów sowieckich i dotyczy krajów przez Związek Sowiecki podbitych. Od roku 1945 do czasu odzyskania niepodległości Sowieci powiadali m.in. Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Współcześnie określenie kraje bliskiej zagranicy stosuje się również do byłych republik sowieckich, które odzyskały niepodległość, m.in. do Ukrainy oraz państw bałtyckich. Dzielą nas granice państwowe, jednak mamy wspólną przeszłość i wspólne historyczne losy, powiedział Miedwiediew i wyraził wdzięczność cerkwi za wkład w budowę rosyjskiej państwowości, jak się wyraził. Podkreślił, że od wieków cerkiew jest źródłem siły moralnej narodu rosyjskiego. Patriarcha Cyryl wygłosił przemówienie o godzeniu interesów cerkwi i państwa. Według Cyryla idealnym modelem stosunków cerkiewno-państwowych jeszcze od czasów bizantyjskich była symfonia w relacjach między władzą cerkiewną i świecką. Symfonia zakłada harmonijne godzenie interesów, podział odpowiedzialności, stwierdził. Miedwiediew gościł przywódców cerkwi w sali Andrzejewskiej, czyli w komnacie tronowej rosyjskich carów. Cerkiewnych hierarchów władze przyjęły po raz pierwszy po rewolucji bolszewickiej w 1917 roku. W poniedziałek rano Cyryl celebrował swoją pierwszą liturgię w Soborze Uspieńskim na Kremlu, najważniejszej świątyni przedrewolucyjnej Rosji. To właśnie w tej katedrze do 1917 roku intronizowano głowę rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Tam też chowano większość jej zwierzchników. W przesłaniu do nowego patriarchy Moskwy i Wszechrusi papież Benedykt XVI wyraził nadzieję na dalszą współpracę Kościoła katolickiego i rosyjskiej cerkwi prawosławnej na rzecz jedności. Papież wspomniał swe spotkania z obecnym patriarchą w czasach, gdy jako metropolita smoleński i kaliningradzki był on odpowiedzialny za zagraniczne kontakty patriarchatu moskiewskiego. Nawiązując do wizyt Cyryla w Watykanie w latach 2005-2007, papież podkreślił, cytuję, wspominam dobrą wolę, jaką cechowała nasze spotkania. Wasza świątobliwość jest teraz następcą naszego umiłowanego brata, czcigodnej pamięci jego świątobliwości Aleksego II, który pozostawił swemu ludowi głębokie i trwałe dziedzictwo kościelnego odrodzenia i rozwoju, wyprowadziwszy rosyjski kościół prawosławny z długiego i trudnego okresu cierpienia w dobie totalitarnego i ateistycznego systemu do nowej aktywnej obecności i służby w dzisiejszym społeczeństwie, napisał Benedykt XVI. Wyraził on ponadto najszczerszą nadzieję, że jako patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl będzie kontynuował wysiłki na rzecz jedności. Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl przyjął przewodniczącego papieskiej rady do spraw krzewienia jedności chrześcijan, kardynała Waltera Kaspera. Kasper, który reprezentował Watykan podczas niedzielnej intronizacji Cyryla, wręczył nowemu zwierzchnikowi rosyjskiej cerkwi prawosławnej posłanie od papieża Benedykta XVI. Mówi Paryż RFI. Przywódca libijskiego państwa Muammar Kaddafi został w poniedziałek wybrany na rok na szefa Unii Afrykańskiej. Szefowie państw i rządów Unii Afrykańskiej wyboru dokonali za zamkniętymi drzwiami podczas szczytu Unii w stolicy Etiopii Addis Abebie. Unia Afrykańska liczy 53 członków. Mówi Paryż RFI. Agencja AFP podała, że co najmniej 21 policjantów zginęło, zaś 8 odniosło rany w wyniku terrorystycznego zamachu samobójczego dokonanego przez talibów na południu Afganistanu. Zamachowiec wszedł do środka szkolenia afgańskiej policji w miejscowości Trinkot w prowincji Uruzgan, przebrany w policyjny mundur. Zbliżył się do grupy osób i odpalił pas z trotylem. W niedzielę do podobnego zamachu doszło w Kabulu. Terrorysta samobójca wysadził się w powietrze w pobliżu konwoju wojsk koalicji międzynarodowej. W wyniku zamachu 2 cywilów i żołnierz odnieśli obrażenia. Mówi Paryż RFI. Obfite opady śniegu sparaliżowały Wielką Brytanię i Francję. Paryskie lotniska Roissy i Orly odwołały kilkadziesiąt lotów. Pozostałe poniedziałkowe loty były mocno opóźnione. Również Eurostar, bardzo szybki pociąg kursujący pomiędzy Londynem i Paryżem, kursował w poniedziałek z kłopotami. Na autostradach wokół stolicy Francji wytworzyły się gigantyczne korki. W Londynie z powodu trudnych warunków nie kursował żaden autobus. Z powodu śnieżycy doszło do incydentu na lotnisku Heathrow. Heathrow. Silne opady śniegu były przyczyną wypadku cypryjskiego samolotu na lotnisku Heathrow. Maszyna po lądowaniu ześliznęła się z drogi prowadzącej do pasa startowego i zatrzymała na trawie. Według przedstawicieli lotniska nikt z pasażerów samolotu nie został ranny. Brytyjscy meteorolodzy twierdzą, że opady śniegu w Londynie były najintensywniejsze od 18 lat. Miliony Brytyjczyków nie dotarły do pracy. Wiele szkół odwołało zajęcia. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy Piotr Rosochowicz i Marek Brzeziński.
Władcy świata cieszy się sportowa L'Équipe, publikując na pierwszej stronie wielkie zdjęcie francuskich piłkarzy ręcznych, którzy w niedzielę zdobyli Mistrzostwo Świata w Zagrzebiu. Pisze również o Polakach, którzy w meczu o brązowy medal pokonali Duńczyków. W gazecie mowa też o zwycięzcy tegorocznych regat żeglarzy samotników, o Michelu Desjoyeaux. Na temat obu tych wydarzeń szeroko rozpisują się też i inne poniedziałkowe gazety francuskie. Lewicowa Libération dużą część swego wydania poświęca atakom na obecnego papieża Benedykta XVI. Związki zawodowe rzucają wyzwanie Sarkoziemu, tytułuje popularny Aujourd'hui en France. Konserwatywny Le Figaro zamieszcza obok zdjęcia triumfalnie wpływającego do portu Les Sables d'Olonne zwycięzcy regat Vendée Globe Michela Desjoyeaux artykuł o tym, jak to premier Francji François Fillon zamierza zabrać się za wprowadzanie 1000 projektów na zażegnanie obserwowanego obecnie kryzysu gospodarczego. Wysłannik Le Figaro do Moskwy, Fabrice Naudet-Langlois, opisuje w swej korespondencji, jak przeciwnikom politycznym Władimira Putina udało się złamać zakaz prowadzenia w sobotę i w niedzielę manifestacji. Na ulicach stolicy Rosji milicja zatrzymała w niedzielę około 40 osób. Fala manifestacji związana z Dniem Niezgody, która przepłynęła przez całą Rosję od Władywostoku po Sankt Petersburg i Moskwę, zakończyła się w stolicy kraju demonstracją, na którą władze zezwoliły. Demonstracją ku pamięci zamordowanych w niewyjaśnionych okolicznościach 19 stycznia tego roku adwokata Stanisława Markelowa i dziennikarki z Nowej Gazety Anastazji Baburowej. Pomimo mrozu sięgającego minus 16 stopni Celsjusza, 400 osób przeszło ulicami miasta z okrzykami na ustach. Sprzeciwiamy się morderstwom politycznym. W innych miejscach Moskwy gromadzili się inni przeciwnicy Putina, choćby z koalicji Inna Rosja. Po to, aby zmylić rosyjskie służby bezpieczeństwa, zbierali się oni w różnych miejscach miasta. Milicja aresztowała nawet szefa probolszewickich komunistów Edwarda Limonowa, który wraz ze swymi kompanami przybywał na moskiewski plac o nazwie Triumfalny. W innej dzielnicy Zjednoczony Front Obywatelski, organizacja Gery Kasparowa, też będącego członkiem koalicji Inna Rosja, została zaatakowana przez zamaskowane komando ludzi uzbrojonych w pałki gumowe. Komando, które po wypełnieniu swych obowiązków spokojnie odjechało poprzez kordony milicjantów, którzy przyszli aresztować manifestantów, a aresztowano ich około 40. W momencie, gdy próbowali skontaktować się ze swymi adwokatami, ich komórki zostały zablokowane i nigdzie nie można było się dodzwonić. Manifestację zorganizowała też i proputinowska partia Jedna Rosja. Popierali oni okrzykami tandem Miedwiediew-Putin razem do zwycięstwa. Manifestacja odbyła się także we Władywostoku. Ponad 3000 osób wznosiło wrogie wobec władz w Moskwie okrzyki. Domagali się oni zniesienia zaporowych ceł na samochody japońskie, ceł sprawiających, że nie opłaca się sprowadzanie z pobliskiego kraju kwitnącej wiśni Toyot, Mitsubishi czy innych Suzuki. Trzeba kupować wątpliwej jakości samochody rodzimej produkcji. Telewizja państwowa w Rosji jakoś zamilkła i nic nie mówiła na temat tych manifestacji. Obszernie zaś pokazywano starcia, jakie policja szwajcarska prowadziła z alterglobalistami w Davos. Doran Malowicz w katolickim Lacroix pisze o znacznie zaostrzonym tonie, jaki pojawia się ze strony Korei Północnej w odniesieniu do Korei Południowej. Zdaniem francuskiego dziennikarza stosunki między Pchenianem a Seulem ciągle się pogarszają od momentu objęcia w Korei Południowej fotela prezydenta przez konserwatystę o nazwisku Lee. Fenianie ogłoszono komunikat, w którym czytamy, iż konfrontacja między północą a południem przyjęła taki obrót, że bliscy jesteśmy wojny. Tego samego dnia Korea Północna zerwała wszelkie porozumienia polityczne i wojskowe z Koreą Południową, którą właśnie o ciągotki w kierunku wywołania konfrontacji zbrojnej oskarża. Seul ze swej strony twierdzi, że nie pozostawi bezkarnie jakichkolwiek militarnych działań Korei Północnej. Gazeta przypomina, że oba kraje ciągle pozostają w stanie wojny od początku lat 50. Prezydent Lee nazywany jest przez Fenian zdrajcą. Zdaniem wielu ekspertów to pokrzykiwanie Korei Północnej spowodowane jest tym, iż Fenian chce zwrócić uwagę nowej administracji amerykańskiej.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Europa ma problem z dostawami gazu. Europa jest podzielona, nie wie co z fantem tym począć dalej. Europa będzie nad tym radziła w marcu. Takie informacje przynosi dziennik Le Monde, który pisze, że w 2 tygodnie po zażegnaniu kryzysu spowodowanego konfliktem rosyjsko-ukraińskim, wywołanym awanturą o gaz, Europejczycy wciąż są zaniepokojeni swoim bezpieczeństwem energetycznym. Komisja Europejska rozwiązanie problemu widzi w podjęciu realizacji projektu Nabucco, gazociągu o długości 3400 km, który połączyłby państwa produkujące gaz, a które leżą nad Morzem Kaspijskim, z Austrią i Turcją z pominięciem Rosji. Sprawa ta będzie przedmietem dyskusji na szczycie Unii 19 i 20 marca. Uruchomienie gazociągu wstępnie zaplanowano na 2013 rok, ale do tej pory opinie państw Unii są podzielone co do tego projektu. Niemiecka kanclerz Angela Merkel uważa, że Europa powinna poprzeć wszystkie 3 projekty, a nie tylko Nabucco, a zatem także North Stream, który biegłby pod dnem Morza Bałtyckiego prosto z Rosji do Niemiec z pominięciem Polski i państw bałtyckich, oraz South Stream. Angela Merkel jest zdania, że Unia powinna udzielić poparcia tym planom, mimo że North Stream i South Stream są budowane pod batutą rosyjskiego Gazpromu, czyli Kremla. Premier Czech Topolanek jest zdania, że South Stream, szerokim łukiem omijający Ukrainę, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla planów budowy Nabucco, który Topolanek uważa za priorytetowy dla Europy. Czechy, przypomnijmy, w tym półroczu stoją na czele Unii. W liście skierowanym do premiera Topolanka i do przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, Niemcy stwierdzają, że Unia powinna sfinalizować porozumienie o stosunkach partnerskich i współpracy z Rosją. Moskwy nie należy izolować. Trzeba uznać istniejący stan rzeczy. To jest wzajemną zależność największego producenta gazu na świecie i jego głównego klienta, to jest Unię Europejską. Niemcy, których prawie 40% potrzeb gazu zaspokaja Rosja, mogą na ustabilizowaniu i dobrych kontaktach z Moskwą najwięcej zyskać, stwierdza dziennik Le Monde, przypominając o związkach łączących niemieckie koncerny z Gazpromem i udziale Niemiec w konsorcjum North Stream, na czele którego stoi były kanclerz Gerhard Schröder. Angela Merkel zapewnia, że budowa gazociągu pod dnem Bałtyku z pominięciem Białorusi i Polski ma bardzo duże znaczenie dla zabezpieczenia pewnych dostaw gazu dla Europy. Takie zdanie, co podkreśla francuski dziennik, może negatywnie odbić się na stosunkach Berlina i Warszawy, w której sprawa gazociągu z pominięciem Polski jest bardzo źle widziana. Le Monde zaznacza, że dla pani kanclerz strategiczne znaczenie ma też South Stream, który ma połączyć z pominięciem Ukrainy bezpośrednio Rosję z Węgrami i Włochami. Merkel uważa Nabucco tylko za jedną z wielu form drugiej kategorii wśród możliwości dostaw gazu do Europy. Unia Europejska zaproponowała pod koniec stycznia 3,5 miliarda euro na energetykę w ramach decyzji podjętych w tej sprawie pod koniec 2008 roku. Pieniądze te mają iść w pierwszym rzędzie na zróżnicowanie połączeń gazowych i na stworzenie w Unii wewnętrznego rynku gazowego, co ma być środkiem ograniczającym ryzyko przerw w dostawach gazu z zewnątrz. W czasie kryzysu państwa mające duże zapasy gazu dzieliłyby się nim z tymi krajami Unii, które są bardziej narażone na przerwy w dostawach. Taki był przypadek Słowacji czy państw bałtyckich, które w niemal całości są uzależnione od gazu z Rosji. Plan Unii przewiduje także przekazanie ćwierć miliarda euro Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, który udzielałby pożyczek firmom zaangażowanym w projekt Nabucco. Koszt budowy gazociągu w ramach Nabucco ocenia się na 8 miliardów euro. Nabucco od czasu kryzysu rosyjsko-ukraińskiego w 2005 roku stał się unijnym priorytetem, ale nigdy nie miał uregulowanej strony finansowej, gdyż zdaniem części ekspertów nie byłby on rentowny. Po kolejnym kryzysie, jak się wydaje, ta perspektywa może nabrać nowego wymiaru.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.
Euranet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Francuska Gwadelupa należy do najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. Od 2 tygodni protesty społeczne paraliżują życie na wyspie. Sytuacja we francuskich departamentach zamorskich nie poprawia się pomimo pomocy z unijnego budżetu. Gwadelupa jest jednym z 7 regionów nazwanych ze względu na ich oddalenie od Europy peryferyjnymi. Pozostałe to Martynika, Gujana, Réunion, Madeira, Azory i Wyspy Kanaryjskie. 4 regiony francuskie mają status departamentów, 2 portugalski i 1 hiszpański są autonomiczne. Zarówno Madeira i Azory, jak Wyspy Kanaryjskie wydźwignęły się z grupy najbiedniejszych regionów Unii. Francuskie departamenty tkwią w niej nadal, mimo że i jedne i drugie otrzymywały pomoc unijną w tym samym wymiarze, uzależnionym od wysokości produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca. Od 2 tygodni na Gwadelupie trwa strajk generalny. Sklepy, supermarkety i szkoły są zamknięte. Środki transportu nie kursują. Stacje benzynowe są też zamknięte. Zaczyna brakować paliwa i produktów z importu, a do takich należy prawie wszystko, co konsumuje Gwadelupa, za wyjątkiem niektórych produktów rolnych. Do stolicy Gwadelupy, Pointe-à-Pitre, przyjechał w niedzielę 1 lutego francuski sekretarz stanu odpowiedzialny za departamenty i terytoria zamorskie Yves Ijeux. Oto jedna z jego pierwszych wypowiedzi.
Przyjechałem z propozycjami dotyczącymi na przykład podwyżek płac. Przyjechałem z konkretnymi odpowiedziami, z cyframi, z zobowiązaniami ze strony rządu. Chciałbym nawiązać w tych dniach jak najszersze rozmowy. Chciałbym spotkać się z tymi, którzy cierpią, z przywódcami politycznymi, związkowymi. Chciałbym także móc sprawdzić, czy środki finansowe, które wygospodarujemy, zostaną skierowane bezpośrednio tam, gdzie powinny zostać skierowane. To znaczy do kieszeni osób, których sytuacja jest najtrudniejsza.
Mesures que nous allons financer iront bien directement là où elles doivent aller, c'est-à-dire dans la poche de ceux qui sont le plus en difficulté.
Rząd francuski obiecuje zapomogę w wysokości 200 euro dla 60 tysięcy najbiedniejszych gospodarstw domowych na Gwadelupie i zamrożenie czynszów w budownictwie socjalnym. Sekretarz stanu podjął bezprecedensową decyzję. Zamierza pozostać na Gwadelupie tak długo, jak długo okaże się to potrzebne. Wobec wyjątkowego kryzysu trzeba podjąć wyjątkowe kroki. I w Rzygu będzie miał pełne ręce roboty, gdyż sytuacja na Gwadelupie jest wybuchowa nie od dziś. Firma hotelarska Accor chciała już kilka lat temu opuścić francuski archipelag z powodu ciągłych protestów socjalnych i niekompetencji, by nie powiedzieć złej woli, personelu. Turyści wolą gościnniejszą Dominikanę, która w przeciwieństwie do Gwadelupy rozkwitła gospodarczo, głównie dzięki turystyce. Zradykalizowane partie polityczne, związki zawodowe i stowarzyszenia Gwadelupy połączyły się w jeden ruch o wymownej nazwie przeciwko nadmiernemu wyzyskowi, który przygotował listę 146 postulatów. Z tym ruchem będzie teraz negocjował sekretarz stanu Yves Rzygu. Czy Unia Europejska wygospodaruje wyjątkowe środki dla Gwadelupy ponad to, co wypłaca jej w ramach funduszy strukturalnych? Regiony peryferyjne są wprawdzie obciążeniem dla budżetu, ale także atutem dla Europy, umożliwiając jej dostęp do dalekich mórz i geostrategicznych regionów, produktów tropikalnych i warunków dla rozwoju technologii, twierdzą unijne dokumenty. W konkretnym przypadku Gwadelupy zainstalowano pod powierzchnią Morza Karaibskiego sieć szerokopasmowych kabli cyfrowych, a w przypadku sąsiedniej Martyniki rozwinięto sektor badań w sektorze rolno-spożywczym. Odwrotna strona medalu jest podobna. Oddalenie, nieprzystępność, położenie wyspiarskie, trudna skalista topografia, zależność gospodarcza od niewielkiej liczby produktów. Komisja Europejska opracowała konkretną strategię do 2013 roku na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych przez zwiększenie ich dostępności, konkurencyjności, integracji mimo wszystko w zjednoczonej Europie. Ale mieszkańcy Gwadelupy oczekują rozwiązania swych problemów przede wszystkim od rządu w Paryżu.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Obawa przed protekcjonizmem była jednym z dominujących akcentów w czasie tegorocznego forum ekonomicznego w Davos. Wyrażali ją nie tylko autentyczni zwolennicy wolnego handlu, lecz również przywódcy państw, które nie świecą przykładem gospodarczego otwarcia. Na przykład Putin zapewniał, że Rosja, cytuję, nie ucieknie się do izolacjonizmu i egoizmu. Premier Chin Wen Jiabao, że protekcjonizm nikomu nie przynosi pożytku, a może jedynie pogłębić i wydłużyć kryzys. Indyjski minister handlu Kamal Nath, że protekcjonizm wcale nie jest dobry dla światowej gospodarki. Za tymi wypowiedziami kryje się przeczucie, że w razie powszechnego pędu do protekcjonizmu najbardziej stratne będą gospodarki krajów wschodzących, których gospodarczą lokomotywą jest eksport do krajów bogatych. Ale negatywne na dłuższą metę skutki protekcjonizmu dotyczą wszystkich gospodarek. Dla ekonomistów jest dziś rzeczą oczywistą, że głęboka recesja, która nastąpiła po wielkim kryzysie w latach 30., była w wielkiej mierze skutkiem właśnie działań protekcjonistycznych podjętych przez poszczególne państwa w imię krótkowzrocznych interesów. Toteż w obliczu obecnego kryzysu wszyscy przestrzegają rządy przed podobną reakcją, przed zamykaniem granic dla handlu, przed wprowadzaniem sztucznych przywilejów dla rodzimej gospodarki. Można się bowiem obawiać, że zahamowanie wymiany handlowej i co za tym idzie aktywności gospodarczej byłoby na miarę obecnej globalizacji, czyli wzajemnego powiązania gospodarek całej planety, nieporównywalnie większego niż w latach 30. Protekcjonizm już się zaczął i wygląda na to, że będzie się rozwijać, zauważył przytomnie egipski minister handlu Mohamed Rashid po sobotnim posiedzeniu w Davos skupiającym jego odpowiedników. Potwierdził to dyrektor Światowej Organizacji Handlu WTO Pascal Lamy, który wyjaśniał, że przywódcy polityczni w każdym kraju są pod presją, pod silną presją polityki wewnętrznej. Obecni w Davos ministrowie postanowili zwiększyć kontrolę polityk handlowych 153 państw członków WTO. Obiecali nie wprowadzać w tym roku nowych barier handlowych, a nawet starać się o zniesienie przeszkód w negocjacjach światowych WTO w tzw. cyklu Doha. A Pascal Lamy obiecał czujność. Choć na razie żaden kraj nie naruszył zasad WTO, to niektóre są już pod szczególnym nadzorem. Argentyna, Chiny, Indie, Indonezja, Ekwador, Egipt, Wietnam, nawet Rosja, choć jeszcze do WTO nie należy. Narzędzia prawne WTO nie wystarczą jednak. Każde państwo potrafi wprowadzić rozmaite nietaryfowe ograniczenia dla importu w celu ochrony własnego przemysłu. Emblematycznym przykładem takich ograniczeń stał się drobny zapis zawarty w amerykańskim planie ożywienia gospodarczego, zakazujący nabywania importowanej stali na potrzeby publicznych inwestycji w infrastruktury. Zresztą wskutek licznych interwencji zapis ten zostanie prawdopodobnie złagodzony. We Francji w wypowiedziach samego prezydenta można było odnaleźć podobne akcenty. Na przykład pomoc dla przemysłu samochodowego powinna według niego służyć ratowaniu miejsc pracy tylko we Francji, a nie w zagranicznych filiach konstruktorów. A francuska minister ekonomii pani Lagarde oświadczyła w poniedziałek, już po powrocie z Davos do Paryża, że odrobina protekcjonizmu jest złem koniecznym. Złem tymczasowym, dodała zaraz. Tłumaczy ona, że pewien minimalny poziom przepisów protekcjonistycznych przyjętych przez wszystkich, a zapewniających w ograniczonym czasie ulgę sektorom gospodarki przeżywającym trudności, stałby się tarczą i obroną przed bardziej brutalnymi posunięciami rządów. Na szczęście w Unii nad poszanowaniem zasad wolnego handlu i konkurencji czuwa Komisja Europejska.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczyńska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Przy jednym z nadbrzeży sekwańskich w Paryżu, przy moście Aleksandra III, stoi jeszcze do najbliższego piątku, 6 lutego, francuski szkuner Tara, który między wrześniem roku 2006 a styczniem 2008 dryfował po pływającej po morzu arktycznej ławicy lodowej. Na jego pokładzie umieszczona była wystawa obrazująca ocieplanie się naszej planety na wysokich szerokościach geograficznych. O pracy podczas pobytu na Arktyce mówi Hervé Bourmont, kierownik wyprawy naukowej i jednocześnie kapitan stateczku.
La glace s'est cassée autour du navire, ce qui a eu pour effet de disperser un petit peu le matériel qu'on a fini par récupérer.
Lód się połamał wokół naszego stateczku, co spowodowało, że sprzęt został trochę rozproszony. Udało się go jednak odzyskać. Poza tym mieliśmy drobne problemy z ciśnieniem, jakie lód wywierał na szkuner przy dziobie. Lody były bardzo dynamiczne na początku dryfu, często się łamały, nie mieliśmy więc dużo czasu na ratowanie sprzętu naukowego, musieliśmy go na gwałt wciągać na pokład, ale szybko się do tych nowych warunków przyzwyczailiśmy. Lód był ruchomy, ale i my nie dawaliśmy się. Wszystko przebiegało w odpowiednim rytmie. Nasz mały stateczek był znakomicie przystosowany do tego rodzaju warunków ekstremalnych. Jest on znakomicie skonstruowany. Na pokładzie i w jego wnętrzu prowadziliśmy wspaniałe życie. Temperatury były całkiem znośne. Pozwalało to nam dłużej pracować na zewnątrz i potem wracać, wiedząc, że czeka nas miła temperatura. Ustaliliśmy sobie rytm obowiązków pozwalający na dobrą organizację pracy. Trzeba było też mieć wodę, którą uzyskiwaliśmy z topienia zbieranego wokół stateczku śniegu. Zbieraliśmy go wokół szkunera, przynosząc na pokład w specjalnym dużym naczyniu i tu na stateczku topiliśmy go. Mieliśmy też kuchnię, kucharza. Trzeba było sprzątać, utrzymywaliśmy przez cały czas dryfowania normalny rytm pracy. I gdy już to skończyliśmy, trzeba było zacząć wypełniać nasze codzienne obowiązki. Każdy zaczynał działać na swoim polu. Trzeba było konserwować silniki, cały sprzęt. Naukowcy zbierali odpowiednie dane i odczytywali pomiary. Ale robili to także w miarę swoich możliwości zwykli marynarze. Także współpraca była znakomita. Jeśli chodzi o mnie, to badałem m.in. strukturę śniegu i lodu, ale każdy zajmował się tym, co najlepiej umiał. Pozwoliło to nam lepiej zrozumieć świat, w jakim przebywaliśmy. Jeśli chodzi o badania naukowe, to prowadziliśmy je w odniesieniu i do atmosfery, i do znajdujących się dookoła lodów i śniegu, ale prowadziliśmy je także w morskich głębinach. Latem wypuszczaliśmy balony meteorologiczne, badaliśmy też otaczające nas lody, ich zasolenie czy powodowaną przez nie w atmosferze wilgotność. Badaliśmy strukturę śniegu. Mieliśmy długi kabel, który ciągnęliśmy za sobą, badając głębie oceaniczne. Wokół szkunera rozstawiliśmy kilkanaście sejsmografów i radiolokatorów, które informowały nas o ruchach lodów wokół stateczku. Całą tę aparaturę trzeba było utrzymywać w dobrym stanie. Mieliśmy zatem wiele pracy. Trzeba było ostro pracować. Na własnej skórze doświadczyliśmy tego, jak się współpracuje w skupisku ludzkim, takim, a nie innym. W celach badawczych ustawia się na Arktyce wiele stacji bezzałogowych. W naszym przypadku można było zawsze nieco zmodyfikować sposób funkcjonowania i było to znakomite. Było to szalenie interesujące doświadczyć tej wspaniałej współpracy między marynarzami a naukowcami.
C'est vrai que ça a été très intéressant de pouvoir avoir cette connexion entre les marins d'expédition et les scientifiques.
Mówił Hervé Bourmont, kierownik wyprawy naukowej i jednocześnie kapitan szkunera Tara, sumującego jeszcze w tym tygodniu przy jednym z nadbrzeży sekwańskich w Paryżu. 6 lutego Tara popłynie do swego macierzystego portu w Lorient i po przejściu odpowiednich modyfikacji ponownie wyruszy na morza i oceany świata w kolejnej misji naukowej.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Francuzi mistrzami świata w piłce ręcznej, Polacy brązowymi medalistami.
Finału marzeń Francja-Polska nie było, bo i być nie mogła. Zatem wygrał jeden z dwóch głównych faworytów. Mistrz olimpijski w 5 miesięcy po igrzyskach zdobywa tytuł Mistrza Świata. I to zdobywa zasłużenie, bo w finale w hali w Zagrzebiu gospodarze i arcyfaworyci przez ostatni kwadrans meczu praktycznie nie istnieli, przegrywając ostatecznie 19-24. Piłka ręczna nie cieszy się taką popularnością we Francji jak piłka nożna. To też wyczynu z 1998 roku, kiedy to niebiescy, pokonując Brazylię, zdobyli tytuł mistrzów świata w piłce nożnej, siódemka Onesty nie przebije. Nie rozlegają się nigdzie wezwania podobne do tych, jakie można było usłyszeć wtedy w lipcu 1998 roku. Zidane na prezydenta, nikt nie krzyczy Karabatic na prezydenta. Gwieździe reprezentacji Francji w piłkę ręczną nie przeszkadzałoby to, że jest z pochodzenia Chorwatem urodzonym w Niszu w Serbii, bo przecież obecny lokator Pałacu Elzyńskiego też ma korzenie węgiersko-arystokratyczne i grecko-żydowskie. Chodzi raczej o pozycję piłki nożnej w hierarchii popularności poszczególnych dyscyplin sportowych. Wprawdzie tylko na Grenlandii piłka ręczna jest sportem numer jeden, niemniej Mistrzostwo Świata zdobyte przez Francuzów w tej dyscyplinie jest osiągnięciem kolosalnym. Tym bardziej, że w historii taka sztuka, olimpijskie złoto i tytuł najlepszej drużyny na świecie, zdarza się bardzo rzadko. Francuzom udało się to osiągnąć dopiero po raz trzeci. Na jakiś czas piłka ręczna zepchnęła futbol z pierwszych stron sportowych gazet, tym bardziej, że jak donosi Le Parisien, piłka nożna w krajowym wydaniu na ligowych boiskach francuskich traci kibiców i przyjmowana już jest bez entuzjazmu. Faktem jest, że Mundial to nie liga. Mistrzostwami świata interesują się nawet niedzielni kibice, ale zawsze. Z sondażu wynika, że 78% Francuzów uważa, iż piłkarze zarabiają za dużo. 61% jest zdania, że bilety na stadion są za drogie, a 4 na 10 o to zapytanych uważa, że Ligue 1 straciła na atrakcyjności i jest mniej interesująca niż parę lat temu. Ciekawe swoją drogą, ilu w badaniach opinii publicznej brał udział sympatyków Paris Saint-Germain, bo kibice królującego od kilku lat na francuskich boiskach olimpijskich piku Lyon pewnie są innego zdania. Co by się nie rzekło, futbol zszedł na dalszy plan i tak jak przez jakiś czas będzie, bo w Val d'Isère rozpoczęły się w poniedziałek alpejskie Mistrzostwa Świata. Tymczasem na parkietach Chorwacji niebiescy byli panami sytuacji. Chorwaci, o których powiada się, że są to Brazylijczycy piłki ręcznej, przegrali tylko jeden mecz, ten najważniejszy w finale. Francuzi przegrali też jeden, ten o pietruszkę, właśnie z Chorwatami w pierwszej rundzie eliminacyjnej, gdy obydwa zespoły miały już awans w kieszeni. Chorwaci potraktowali ten mecz bardzo prestiżowo, Francuzi raczej jako przetarcie i rekonesans przed finałem, bo u bukmacherów te dwa zespoły miały najlepsze notowania i ta tendencja znalazła swoje odbicie w rzeczywistym przebiegu mistrzostw. Francuzi być może nie grają najpiękniejszej piłki na świecie, ale za tą niezwykle skuteczną, czego najlepszym przykładem była w finałowym meczu postawa czarnoskórego Narcisa. Na 6 rzutów 6 razy trafił do bramki Chorwatów. Mocnym punktem był w obronie Dinar, który wrócił po dłuższej kontuzji. Rewelacyjnie zagrał najlepszy bok Narcisa w drużynie francuskiej Gigu. Aż 15 razy bronił strzały gospodarzy mistrzostw bramkarz. No i wreszcie Karabatic, główny dyrygent, potężnie zbudowany piłkarz niebieskich, pochodzący z chorwackiej rodziny, przerósł oczekiwania specjalistów od tej dyscypliny sportu, bo nikt się po nim nie spodziewał, że to on będzie kierował grą. Poza jednym nieprzyjemnym incydentem, kiedy to o mało nie doszło do rękoczynów między nim a chorwacką gwiazdą Vano Baliciem, prawdopodobnie zdenerwowanym nie tylko przebiegiem meczu, ale także plotkami prasy, która pisze o jego rzekomym związku z mężatką, co ponoć wyprowadziło go z równowagi, odbyło się bez tego typu niesportowych gestów. Panowie wymienili swoje opinie, co jeden sądzi o drugim, w języku chorwackim, którą tą mowę Karabatic dobrze zna, i na tym się skończyło. Trzeba przyznać, że brzydkich gestów nie było za wiele na tych mistrzostwach. Piłka ręczna jest wystarczająco brutalnym sportem kontaktowym, że dodatkowe emocje nie są potrzebne. Wystarczą pomyłki sędziów, tak jak w półfinale Polska-Chorwacja. Francuzi mogą zachwycać zarówno grą zespołową, jak i indywidualną. Nie dadzą się sprowokować, potrafią grać pod presją, co udowodnili w Zagrzebiu, gdzie nawet ściany pomagały chorwackiej siódemce. Nie dadzą się zdeprymować błędami, a to jest spora sztuka, bo jak już się coś zatnie w ekipie, to potem bramkarz nie nadąży z wyjmowaniem piłki z siatki. Tak było w meczu Polska-Chorwacja. Do przerwy gospodarze prowadzili 14-13, a po przerwie Polacy zdobyli jednego gola, Chorwaci 10 i było po meczu. Trener Francuzów Onesta imponuje spokojem i opanowaniem. Trener Polaków Bogdan Benta udowodnił, że w podbramkowych sytuacjach potrafi zachować zimną krew Jamesa Bonda, rozbrajającego zapalnik bomby atomowej na 3 sekundy przed wybuchem. Słowa Wenty w meczu z Norwegią przejdą do historii światowej piłki ręcznej. Na 15 sekund przed końcem Wenta mówi swoim piłkarzom ze spokojem dziadunia siedzącego w fotelu i opowiadającego wnukowi mecze ze starych czasów szkolnych. Norwegowie wycofają bramkarza, trzeba im zebrać piłkę i celnie rzucić. 15 sekund to bardzo dużo czasu, powiedział Wenta. Kto grał w piłkę ręczną, nawet na poziomie rozgrywek szkolnych, a do tego miałby taki nóż na gardle jak awans do półfinału, ten wie, że to nie wieczność, lecz mgnienie oka. i stało się tak, jak powiedział polski trener. Norwegowie stracili piłkę 7 sekund przed końcem, rzut spod własnej bramki i gol na wagę awansu. O ile przed mistrzostwami największe szanse dawano Chorwatom, a dali Francuzom, o tyle przed Polakami wymieniano jeszcze Niemców, obrońców tytułu i Hiszpanów. Ci pierwsi w sumie zajęli 5. miejsce, to samo co Polska na Igrzyskach Olimpijskich, a Hiszpanie 13. w ogóle nie wychodzą z grupy we wstępnej fazie rozgrywek, co było największą sensacją mistrzostw. Polacy znów przyjemnie zaskoczyli. Wprawdzie nie obronili wicemistrzowskiego tytułu sprzed 2 lat, ale znów są na podium, a na to się nie zanosiło. Po wysokiej przegranej z Niemcami i po porażce z Macedonią wślizgnęli się do kolejnej fazy tylnymi drzwiami i nikt we Francji nie dawał im szansy na awans do finałowej czwórki. Okazało się, że przeszli jak burza, wygrywając wszystkie mecze i dzięki łutowi szczęścia 7 sekundy biało-czerwona siódemka miała szansę na medal i go wykorzystała. Bo w meczu o 3. miejsce po słabym początku Polacy tak się rozegrali, że Duńczycy nie istnieli. Lijewski obok Gigu i Karabaticza oraz najlepszego bramkarza mistrza Sonmajera trafił do 7 chorwackiej imprezy. Francuzi po raz 3 są mistrzami świata i wraz z Niemcami, słabiutką w Chorwacji i Rosją, zajmują w tej klasyfikacji 2. miejsce. Szwedzi i Rumuni 4-krotnie sięgali po najwyższy tytuł. Francja jest także w elitarnej grupie państw, którym udało się zdobyć tuż po sobie olimpijskie złoto i mistrzostwo świata. Ta sztuka udała się Rosji i Jugosławii, kiedy to w bramce Plavi grał Karabatic senior. Teraz do tego grona dołączyli Francuzi. Warto przy tym zacytować słowa Claude Onesty, ojca sukcesu francuskiej piłki ręcznej, który mimo takich osiągnięć powiada, że jest dużo do poprawienia w grze niebieskich. A poza tym trzeba wymyślić coś nowego, bo piłka ręczna, tak jak wszystko, co żyje, ewoluuje. Od języka i gospodarki po sport. Grę zbliżoną do piłki ręcznej w 1898 roku do szkół wprowadził Duńczyk Nielsen. Później powstały inne odmiany tej gry. W Czechach Hazena, w Niemczech Torbal. W Polsce grano w Szczypiorniaka. W Szczypiornie znajdował się w czasie I wojny światowej obóz dla internowanych legionistów, którzy nauczyli się grać w tę grę od niemieckich wartowników. Grały wtedy 11-osobowe drużyny, a mecze rozgrywano pod chmurką.
RFI, Radio France Internationale.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji z cyklu Le Français ça vous chante proponujemy spotkanie z piosenkarką rodem z Quebecu, Céline Dion, dla której Jean-Jacques Goldman skomponował piosenkę Pour que tu m'aimes encore. Céline Dion ma w repertuarze piosenki francuskie i angielskie. Należy do licznego grona artystów frankofońskich, którym udało się osiągnąć prawdziwie światową sławę, w tym również w USA. To ona właśnie zaśpiewała w roku 1996 hymn olimpijski na otwarcie olimpiady w Atlancie. Jej również powierzono wykonanie piosenki My Heart Will Go On w filmie Titanic. Posłuchajmy zatem jej wielkiego przeboju sprzed kilku lat. Pour que tu m'aimes encore.
Bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Love.
Céline Dion pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny i od dzieciństwa bardzo lubiła śpiewać. Gdy miała 12 lat, matka nagrała jej śpiew na kasetę i posłała ją producentowi. Producentem tym był René Angéli, którego w kilka lat później Céline poślubiła.
Ma mère jouait du violon.
Mama grała na skrzypcach, a ojciec na akordeonie. W weekendy dawali koncerty, żeby dorobić parę groszy. Bracia i siostry grywali w zespołach i wyjeżdżali na tournée po Quebecu. Na pewno miałam dobre przygotowanie i myślę, że dała mi je moja wspaniała rodzina. Pamiętam, w domu się nie przelewało, ale też nie byliśmy biedni. A przede wszystkim było dużo miłości, wiele czułości i ciepła. Naprawdę nie wiem, jak rodzice poradzili sobie z wychowaniem 14 dzieci. Podziwiałam ich za to i doceniam to, co mi dali i staram się wyrazić im wdzięczność.
Sława nie dała długo na siebie czekać. W 1984 roku Céline Dion śpiewała podczas oficjalnej wizyty papieża w Kanadzie. 4 lata później reprezentowała swój kraj w konkursie Eurowizji i zdobyła pierwszą nagrodę. W 1995 roku znany już Państwu z poprzednich lekcji Jean-Jacques Goldman napisał dla niej piosenkę Pourquoi tu m'aimes encore. Jak w wielu piosenkach o miłości, w tej również mowa o rozczarowaniu, bólu i próbie ratowania uczuć. Wprawdzie początkowo piosenkarka zapewnia, że jest rozsądna i pogodzona z losem.
J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris. Merci.
Zrozumiała słowa, z których jasno wynika, że czas przeszły minął bezpowrotnie.
Le temps d'avant, c'est le temps d'avant. Tout ça passe, les amours aussi passent.
Śpiewa głosem opanowanym przy łagodnym akompaniamencie muzyki.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appelasse, les amours s'y passent.
Nagle jej głos przybiera na sile, co niewątpliwie wyraża raptowny bunt. Zapewnia ukochanego, że jest zdolna do wszelkich poświęceń, by zatrzymać go jednak przy sobie, by odnaleźć jego serce gdziekolwiek by nie było, u Kilsła. I z naciskiem podkreśla il faut que tu saches.
J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes.
Wyrażenie dans les froids, dans les flammes ukazuje jej zdeterminowanie, jest gotowa szukać go wszędzie, choćby i w piekle. I więcej jeszcze, może rzucić na niego czary, a nawet sama zamienić się w inną kobietę, jeśli by tego właśnie pragnął. Si tel est son désir.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiaj w lekcji z cyklu Le Français ça vous chante piosenka Pour que tu m'aimes encore dostarczy nam przykładów odmiany czasownika w czasie przyszłym, futur simple, oraz w trybie subjonctif. Jest to piosenka o miłości, jeszcze jedna piosenka o miłości nieszczęśliwej, którą napisał Jean-Jacques Goldman, a śpiewa kanadyjska piosenkarka Céline Dion.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que ces doux appellations, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher. Tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'ai cherché ton âme, dans les froids, dans les plats. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore.
Bohaterka piosenki jest kobietą porzuconą. Robi wyrzuty niewiernemu kochankowi, który zalecając się i uwodząc, być może udawał tylko uczucie, gdy dla niej nie był to flirt, ale prawdziwa miłość.
Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner. Moi, je sais pas jouer.
Przypomnijmy, bo była już o tym mowa, że w języku mówionym często opuszcza się niektóre głoski lub krótkie słowa, jak robi to Céline Dion w zdaniu przeczącym, gdzie zamiast
Il ne fallait pas commencer
śpiewa
Fallait pas commencer
i zamiast
Il ne fallait pas t'en donner
słyszymy
Fallait pas t'en donner
a nieco dalej zamiast
Je ne sais pas jouer
słyszymy
Je sais pas jouer
Oznajmia z naciskiem.
Moi, je sais pas jouer. Les autres font ainsi. Moi, je ne suis pas les autres. Moi, je sais pas jouer.
Potem piosenkarka wymienia po kolei, co jest w stanie zrobić dla ratowania miłości. Czasowniki występują tu w czasie przyszłym.
J'inventerai de nouveaux langages, j'utiliserai des formules magiques, je me ferai reine, je me changerai en or. Thank you.
Uwaga, forma pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu przyszłego, future simple, brzmi bardzo podobnie do pierwszej osoby liczby pojedynczej trybu przypuszczającego, conditionnel. Jednakże w czasie przyszłym końcowa samogłoska e jest zamknięta, wymawiana e. Natomiast w trybie przypuszczającym otwarta i wymawiana e.
Je m'inventerai, reine.
Futur.
Je ferai n'importe quoi.
Conditionnel.
Je ferai n'importe quoi.
Céline Dion oświadcza, że zrobi co bądź, n'importe quoi, żeby tylko ukochany do niej powrócił.
Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne.
Należy zapamiętać, że zwrot pour que wymaga zawsze czasownika w trybie subjonctif.
Pour que tu me retiennes, pour que le feu reprenne.
Także w samym tytule piosenki, Pour que tu m'aimes encore, czasownik M jest w trybie subjonctif, chociaż tego nie słyszymy. W wielu innych czasownikach ta forma różni się od trybu orzekającego i jest uchwytna dla ucha.
Tu sais?
Indicatif.
Je veux que tu saches.
Subjonctif.
Le feu reprend.
Indicatif.
Pour que le feu reprenne.
Subjonctif.
Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne.
Subjonctif.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.